Ludzie morza.
Dobry wieczór, Anna Rębas. Dzisiejszą moją audycję z cyklu Ludzie morza poświęcam wszystkim kobietom na świecie, które już opłynęły świat w ostatnim wieku. Myślę, że tych kobiet, jak Państwo wiecie, a wiecie to zapewne lepiej ode mnie, jest zaledwie kilka. A te podróże były różne, etapami na łódkach regatowych, różnymi trasami i z różnym skutkiem. Ten rejs, o którym mowa będzie w mojej dzisiejszej audycji, to rejs samotny, solo, bez zawijania do portu na jachcie pełnomorskim 12-metrowym. Taki rejs z Plymouth do Plymouth z udziałem kobiety, pierwszej kobiety, kapitan Joanny Pajkowskiej, będzie jedyny. Tego wyczynu chce dokonać Joanna Pajkowska, żeglarka znana na wybrzeżu, ale mam wrażenie, że bardziej znana jest w Warszawie, Szczecinie niż w Gdańsku. Dlatego swój rejs rozpoczęła w Gdyni. Płynie teraz do brytyjskiego Plymouth, stamtąd za kilka dni wyruszy dookoła świata, a my będziemy jej towarzyszyć w ciężkiej drodze.
Tyle osób, ile mnie wczoraj przytuliło i chciało mieć zdjęcie, to już nawet ktoś mówi, powinnam po piątce przynajmniej zbierać. Ja się żartuję oczywiście. Jest mi bardzo miło, bo i zainteresowania. Ja nie mam nic do ukrycia. Lubię się podzielić, co mi się udało zorganizować. No bo też jestem dumna z tego, że udało mi się to zorganizować, prawda? Bo łódkę, ja nie stać mnie, żeby kupić sobie łódkę, ale robię na tyle, ile mnie stać. Cieszę się, jestem też dumna, że jakby to finansuję sama. Tak naprawdę jestem też tego dumna, że zorganizowałam, że wystartuję, a zobaczymy, jak pójdzie. Będę zadowolona, w jakiejkolwiek formie to pójdzie. Także jak ktoś chce zobaczyć, ja bardzo chętnie pokazuję. To są tak, łódka jest zupełnie inna niż te współczesne. Tutaj z ciekawością żeglarze chcą zajrzeć, zobaczyć, a ja bardzo chętnie.
Miejsce do spania to jest tutaj?
Miejsce do spania tutaj będą te dwie kanapki, więc w zależności od przechyłu będę spała na jednej albo na drugiej stronie. Tam są niby koje w dziobie, ale ja tam będę miała oczywiście żagle zapasowe, jakieś zapasy jeszcze.
Kiedy kilka dni temu wchodziłam na łódkę kapitan Joanny Pajkowskiej, miałam w pamięci nasze spotkanie kilka miesięcy temu, w marcu, kiedy w Gdańsku odbierała nagrodę za rejs roku. Srebrny sekstant ponownie trafił w jej ręce za to, że zwyciężyła tym razem w regatach Two Star wraz ze swoim niemieckim kolegą Uwe Rotgeringiem. Wtedy, gdy rozmawiałyśmy, pani Joanna skarżyła mi się, że nie może pojechać na narty, bo właśnie jest ta ważna uroczystość w Gdańsku, uroczystość odebrania nagród. Zatem zaczęłyśmy dzisiaj nie od wody, ale od nart. Od nart i gór.
Najpierw miałam zaplanowany wyjazd na narty, akurat się pokrywał z uroczystością odbierania sekstantu, więc trzeba było z czegoś zrezygnować, ale byłam na nart. Sezon narciarski jest krótki, także jeszcze dobrze jeździłam. No nawet kiedyś miałam Mistrzostwo Warszawy w jakiejś tam swojej kategorii wiekowej. Małej. No tak, ja lubię jeździć na nartach. To była moja, zanim się wciągnęłam w żeglarstwo, to jednak narciarstwo było moją jakąś większą pasją, ale ja bym chciała chodzić po górach więcej, bo po prostu nie starcza mi czasu na to wszystko. Bardzo bym chciała chodzić więcej po górach.
Kilkanaście lat temu wpadł mi w ręce artykuł, w którym kapitan Joanna Pajkowska opowiadała o tym, co wydarzyło się podczas rejsu dookoła świata w 2009 roku. A jak Państwo pamiętacie, jeśli śledziliście ten rejs, działo się wtedy sporo. Minęło 10 lat. Wtedy byłam pod wielkim wrażeniem tego, co działo się na jej jachcie i po powrocie z rejsu. Dlatego gdy teraz pojawiła się w Gdyni, musiałam zapytać ją o to, po co znowu wyrusza dookoła świata i dlaczego znowu próbuje zrobić to samotnie. Nie chce zawijać do portów, więc przez pół roku, a nawet przez 200 dni musi być samowystarczalna. I jak zapewnia mnie jej mąż, Aleksander Nebelski, który był z nią w Gdyni, na pewno da radę i to zrobi.
Oczywiście, ponieważ ona dobrze wie, co robić na morzu. Jak ja mówię, najbardziej niebezpieczni są ludzie, a na morzu nie ma ludzi. Z przyrodą można sobie poradzić. Jak się zna przyrodę, zna warunki, przestrzega pewnych reguł, to wtedy można sobie poradzić na morzu bardzo dobrze.
Z przyrodą można się dogadać, można w jakiś sposób wejść w kontakt, prawda? Z ludźmi nie zawsze.
Dlatego się nie boję, bo będzie bez ludzi.
Państwo wspólnie przygotowywaliście tą łódkę.
No wspólnie przygotowaliśmy, ale przede wszystkim pod kierunkiem Asi, która wiedziała, czego oczekuje od takiej łódki, ponieważ już płynęła samotnie dookoła świata, parokrotnie płynęła samotnie przez Atlantyk, także to żegluga załogowa, a żegluga samotna to jest jednak trochę co innego. Ja jestem miłośnikiem żeglugi załogowej, także to Asia robiła pod kątem tego samotnego żeglowania i mam nadzieję, że wszystko będzie grało.
Pan by się wybrał w rejs dookoła świata samotnie?
Nie.
Dlaczego?
Dlatego, że uważam, że żeglarstwo to jest przygoda i zawsze była zabawa czy praca wielu ludzi. I trzeba wspólnie umieć pracować na tym, żeby żaglowiec czy statek morski płynął i osiągnął cele, które są zakładane. Natomiast samotne żeglarstwo, no to jest trochę ekstrema. Nie mówiąc już o tym, że to jest tak naprawdę niezgodne z przepisami, ponieważ przepisy o ruchu na morzu mówią o tym, że trzeba 24 godziny prowadzić obserwacje. To jest niewykonalne w przypadku samotnego żeglarza, ale są urządzenia rozmaite, które pomagają prowadzić tę obserwację.
Pajkowska na łódkę musi zabrać ze sobą wszystko, co potrzebne, a raczej co niezbędne, dodaje żeglarka. Nie będzie natomiast miała plotera czy odsalarki wody. Zabiera za to potrzebną elektronikę i oczywiście łączność. Ale łączność na chwilę zostawiamy, bo bohaterką jest kapitan Joanna Pajkowska. Plan jest taki, by dopłynąć do Wielkiej Brytanii i wyruszyć dookoła świata w przyszły weekend, być może już 15 września. Wtedy to zostanie na jachcie zupełnie sama.
Za 2 tygodnie to może jeszcze być, że jestem tuż przed wypłynięciem, ale może by już wypłynąć, bo tam już tamte... No teraz tak, trzeba dopłynąć do Anglii, to dokładnie nie wiem, ile czasu zajmie, to wszystko zależy od pogody. Ja bym chciała jak najszybciej już, no bo skoro już się pływać, to wypływać. Tam w Anglii też bym nie mam żadnych potrzeb, żeby stać tam, no żeby uzupełnić zapasy.
Bo mówimy o Plymouth.
My mówimy o Plymouth, tak. Ja z Plymouth chcę wypływać, zaczynać, także...
Ja bym, wrzesień.
Tak, ja bym chciała 15-20, tak naprawdę chciałabym wypływać. No ale to też trzeba tam spojrzeć już wtedy na pogodę na Biskaju, bo tyle to jeszcze można zobaczyć. Nie wypływać jakiś sztorm, po co zaczynać od złego, jakiejś złej pogody. Można tam, mogę poczekać dzień czy dwa, bo to nie to, że jest start ustalony, tylko ja sobie wypływam, kiedy już uznam. Ale wolałabym już wypłynąć, bo już jestem gotowa, już mam... dosyć tych przygotowań i już bym chciała wreszcie płynąć.
Ważny jest miesiąc do takiego wypłynięcia dookoła świata? To jest jesień, którą wybierają żeglarze na takie właśnie starty tutaj?
To jest ważne to, że jeżeli się chce płynąć tam daleko na południe, to warto, no trzeba być tam, kiedy jest tam najlepsza pogoda, czyli my mówimy grudzień, styczeń, luty. Na południowej, okrążać te trzy przylądki
pani
w tych miesiącach.
To tą trasę robi klasyczną?
Ja tak zwaną klasyczną, z ominięciem trzech przylądków. To tak w skrócie. Przylądek Dobrej Nadziei, przylądek Lewin, czy jak go tam wymawiają, i przylądek Horn. I potem tutaj z powrotem do Europy przez Atlantyk.
To jest trasa non-stop?
To jest trasa non-stop. To jest ta, co właściwie, no przez kanał panamski, to co ja przedtem płynęłam, tylko że ja zaczynałam i kończyłam w Panamie. I moim zdaniem jedyna taka naprawdę non-stop, bez zawiniania, to jest możliwe właśnie dookoła trzech przylądków. Po kanał panamski, no to tam się nie da płynąć samotnie i to są całe tam.
Zastanawiam się, jak nie zadać pytania, czy żeglarka się boi, bo wiem, że usłyszę to pytanie po raz setny. Jednak bardzo chcę zadać to pytanie. Oglądam łódkę, która ma tylko 12 metrów. Żeglarze podają oczywiście długość w stopach, czyli 40 stóp. Pani kapitan pokazuje mi też swoje królestwo pod pokładem. Bardzo skromne, ale przestrzeni jest wystarczająco. Oby tylko, jak dodaje, nie za bardzo bujało, bo wtedy będzie na pewno miejsce, by przelecieć z lewej na prawą burtę.
Ona ma 40 stóp długości, więc to jest, wydawałoby się, dużo, ale tak naprawdę to no nie ma żadnych kabin. No nie ma żadnych kabin takich, co w normalnych teraz łódkach budowanych obecnie. No tam znajdziemy, zejdziemy po schodkach, znajdziemy po jednej stronie miejsce, gdzie sobie będę przygotowała posiłki. Ja tam mam kuchenkę gazową, gdzie będę sobie gotować. Po drugiej stronie mam co... Była jakąś taką koją, tak zwaną chuntką, to się po polsku mówi, tak. Ale tam ja to przerobiłam, tam po prostu stoją zapasy.
Ile tych zapasów i co?
No właśnie, najtrudniej jest z wodą, prawda? No bo wodę trudno nawet zmniejszyć. Ona jak musi być, to muszę zabrać te 500 litrów, no to musi być 500 litrów. No jej się nie da, bo z wyżywieniem jest łatwiej. Są te formy liofilizowane, jakieś tam takie, że to można, te słoików już teraz się właściwie nie wozi, bo są pakowane w taki czy inny sposób, żeby to było i lekkie, i mniej miejsca zajmowało. A woda jest kłopotliwa, bo woda dalej będzie te pół tony, to będzie pół tony. Ja mam dwa zbiorniki, które są już tutaj na łódka, ma dwa zbiorniki na wodę, ale tam się tylko mieści około 150 litrów.
A reszta
jest taki 5-litrowy baniaczka, które ja tam upycham, poupychałam, powiązałam, bo to jeszcze to jest coś istotne. To, że ja tam wstawię, to nie wystarczy. To muszę tak powiązać, że przy przechyłach czy przy złej pogodzie, to żeby to wszystko nie latało wszędzie. Prawie sznurek i taśma, no może taśma klejąca, to może nie, no ale jakoś powiązać, ale do jakichś solidnych punktów, do jakichś, gdzieś tam jakieś ucha są, żeby to tak przywiązać, żeby to nie latało, bo po prostu jest to niebezpieczne. To zacznie mi latać, jak mi tam wystartuje gdzieś bańka z wodą 5-litrowa i wyląduje mi na głowie, a po drugie, jak się uszkodzi, to ja nie mam żadnej korzyści z tego, ja będę musiała ją wybierać gąbką. Więc oczywiście to jak to wszystko będzie, jak to się mówi, ładnie zaształowane, to jest bardzo istotne przy długiej wyprawie.
A to sama pani robi, czy sama. Ma pani pomocników?
Ja w ogóle wszystko robię tu sama, od razu powiem, robię wszystko sama. Mam pewność, że jak ja zawiążę, jak coś zrobię źle, to mogę tylko siebie potem winić, prawda? A tak, to będę wściekła potem, że mi coś zrobili nie tak.
Z kapitan Joanną Pajkowską rozmawiamy o rejsie dookoła świata, który przed nią, i o łódce, i o tych, którzy już opłynęli tą trasą świat. Mężczyźni, kapitanowie, Henryk Jaskuła, Tomasz Lewandowski i Szymon Kuczyński. No i oczywiście rozmawiamy o niej, o Pajkowskiej, bo ona też już robiła tę trasę. Niestety z jednym postojem w Port Elizabeth, no i przez kanał panamski. Patrzę na tą łódkę i zastanawiam się, co z tych elementów tutaj może być najsłabszym elementem i czy pani to też wie na przykład, albo czy żeglarze, którzy patrzą na tą łódkę, zwracają uwagę na jakieś elementy i oni wiedzą, że tu może być kłopot, a z tym na pewno nie będzie. Co w takich jednostkach i co podczas takich rejsów najczęściej wysiada i szwankuje, oprócz oczywiście elektroniki?
No właśnie, może oni wiedzą, ale nikt mi nic nie powiedział. Wręcz przeciwnie, wszyscy mówią, o, ta łódka wygląda solidnie.
Ja myślę, że nikt pani nie powie. Na to bym nie liczyła.
Tacy są okropni.
Ale to ja już jestem.
Nie, póki co wszyscy są pod wrażeniem, bo ona robi takie solidne bardzo wrażenie. No to już jest, że jest zrobione cały kadłub z aluminium. Prawda, zawsze te opowieści, że jakieś kontenery spadają ze statku, pływają, ludzie uderzają w te kontenery, łatwo łódkę taką tradycyjną, plastikową uszkodzić.
A tu kadłub jest?
A kadłub jest z aluminium cały, więc ja tego tak łatwo nie uszkodzę. To nie wiem, co bym musiała, żeby uszkodzić aluminiowy kadłub, prawda? Więc to jest taka już solidny i kształt ma taki właśnie też solidny, więc to tutaj nie, no elektronika to jest oczywiście taka słaby punkt, dostanie troszkę słonej wody, co bardzo trudno, że tak powiem, utrzymać, żeby nie, tam żadna nie dostała wody do środka, czy gdziekolwiek, woda zawsze sobie znajdzie drogę, żeby tam się gdzieś dostać.
No. A jeśli chodzi o te elektroniczne rzeczy, no to takie klasyczne, czy coś wyjątkowego pani zabiera, jeśli chodzi o nawigację?
Ja to w ogóle bardzo mało, wszyscy są zdziwieni, że nie mam plotera, to jest taka po prostu...
Nie ma pani?
Ja nie mam plotera.
Bo?
No bo nie mam, bo to musiałabym sobie kupić, a to wszystko kosztuje przecież, to wszystko kosztuje, więc... Nie to ma... znaczy, może ja od razu powiem tak, że ja nie chodziłam, nie pukałam po drzwiach i nie prosiłam, bo ja już to robiłam parę lat temu. I dla mnie to było strasznie stresujące.
Pani wspomina, że nie lubi pani tego chodzenia.
To jest dla mnie po prostu coś okropnego. Dla mnie to jest taki stres. Ja sobie zdaję sprawę, że ludzie patrzą na mnie, a ja chodzę i żebrzę i potem tak myślą. Albo nie to, że myślą, mówią. Dzieci w Polsce głodują. A ja proszę o pieniądze
na
moją jakąś fanaberię, tak? Więc ja po prostu już tego nawet nie chcę słuchać. Bo po co mi to? Więc po prostu robię to tak, jak potrafię, za swoje... I też mam jakąś satysfakcję i wiem, że wyjdzie jak wyjdzie, ale to co ja mogłam, zrobiłam najlepiej jak mogłam. Ja już, jak ja mówię, ja pukałam po drzwiach, chodziłam kiedyś, to z półtora roku to robiłam bez żadnych efektów. No może nie, po prostu nie potrafię, no Może mogłam się tego nauczyć, ale jakoś dużo lepiej się czuję, jak nie muszę tego robić.
Dlaczego to jest takie ważne dla żeglarzy, że ktoś, załóżmy, no nie wiem, schroni się w porcie, załóżmy na chwilę i potem znowu płynie. Jakby w całym takim ujęciu tego rejsu płynie pani sama, jest pani na wielkich trzech oceanach, no jest pani na generalnie zdana tylko na siebie. Na chwilę gdzieś coś, załóżmy, się zdarzy. Wiadomo, że musi pani chronić przede wszystkim siebie, łódkę, no to są najważniejsze, to są priorytety. Nie może pani kozakować na tyle, że nie i tak dalej, jeżeli takie rzeczy się dzieją. A jednak potem są związane z tym różnego rodzaju pytania, kontrowersje, jak to ładnie mówimy, czy dywagacje. To jest jakaś przesada. Może warto byłoby właśnie rozpocząć dyskusję na ten temat.
Ja na pewno nie zacznę tej dyskusji.
Aha,
nie, ja nie zacznę, bo na mnie już tak przedtem napadli strasznie. Ja w ogóle w to nie wchodzę.
Takiej dyskusji, tak?
Ja nie wiem, co są żeglarze. Ja nie chcę, bo mnie to po prostu nie zależy. Ja nie robię to po to, żeby ktoś mnie wpisał do jakiejś tam tabelki takiej czy innej, czy ja to zrobiłam z jednym postojem, z kotem, z kimś tam, bez coś, bo to po prostu są tacy, co uwielbiają takie coś, to są przeważnie, ja to nazywam żeglarze kanapowi.
Ale przyznaje pani, że to potrafi
dla mnie to jest żenujące, bo to ja naprawdę po mojej poprzedniej właśnie, gdzie ja oceniłam po prostu, ja nie, to, że nie musiałam wejść, ale oceniłam ryzyko i była moja decyzja i uważam, że to była bardzo rozsądna decyzja. Pogoda, prognoza była bardzo zła. W tym czasie zresztą zatonął kuter tam miejscowy, 15 osób nie wróciło. W tym właśnie, co ja zdecydowałam się jednak schować i przeczekać te 3 dni w RPA. I nagle tutaj jakieś... No, ale to nie będę wchodzić, bo ja już dawno zapomniałam. Tak jak mówię, przedtem też przecież to nie... Ja nie chcę być w żadnych tabelkach. No, ale są tacy, co uwielbiają te tabelki i najlepiej jest przez kogoś tam skrytykować. Ale tego się w ogóle nie chcemy zajmować, bo to
dokładnie
jest...
Dokładnie tak. Nie.
Ale też tego nie uciekniemy, bo...
Czy to się może zmienić?
Bo to tak jest.
Bo tak
ja nie sądzę.
To może powodować niepotrzebne niebezpieczeństwa też, że ludzie za wszelką cenę będą chcieli innym udowodnić, nie sobie, tylko innym.
No, ja ciągle wierzę, że jednak w żeglarzach zostanie tak zwany zdrowy rozsądek. I jakiś jednak instynkt samozachowawczy, bo po prostu i tak ryzykujemy, prawda? Ryzykujemy swoim życiem czy zdrowiem, tak można powiedzieć. Ja też nie patrzę tymi kategoriami, ale taka jest prawda. I po co to? I potem... No,
nie dyskusje.
Niepotrzebne. Łódka jest już taka, tak powiem, ładnie sprawdzona. Ona jest 86. rocznik. Była budowana w doskonałej takiej stoczni w Holandii, która jest chyba jedna z najlepszych w świecie. Przynajmniej wtedy była w 80-tych latach w produkcji tych aluminiowych łódek. Także to jest świetne, że tak powiem, pedigree.
Przez te lata już się sprawdziła.
Łódka już była dookoła świata. Że ja się czasami śmieję, że jak nie będę jej przeszkadzać, to łódka już na drogę.
Ale nie pani nią płynęła.
Nie, ja płynęłam. Nie. Ja łódkę mam przez 3 miesiące teraz. W ogóle jest mi użyczona ta łódka.
Ja się chciałam zapytać, czy miała pani okazję ją sprawdzić już, jak w ogóle się ją prowadzi, jaka to jest łódka, jak to się mówi, bo żeglarze mają takie oceny swoje.
Ja myślę, że tak naprawdę to ja będę się z nią zapoznawać już w czasie płynięcia. Ja pływałam tutaj oczywiście trochę, tutaj na Bałtyku w ramach przygotowań, poznania się, ale bardziej no, będę się uczyć w sensie, no to ona nie jest skomplikowana. Ta, co w zeszłym roku płynęliśmy, była zdecydowanie bardziej skomplikowana. Tam było dużo więcej rzeczy, które się trzeba było nauczyć. To, no łódka będzie płynąć. To łódka, to ja mówię o Tustar, tak. No ta łódka... Będzie płynąć, a ja będę musiała o nią dbać, więc na pewno nie będę starała się jej przeforsowywać i tak się będziemy poznawać nawzajem, zakładam, żeby
jednak... Sama nie popłynie łódka,
no właśnie, sama nie popłynie, ale musimy tak się zgrać.
Wierzy pani w szczęście? Takie mówienie, zaklinanie, jak będę miała szczęście, to wszystko mi się uda, jak nie będę miała, to nic mi się nie uda, obojętnie jaką łódkę będę miała i jak będę przygotowana. Jest coś takiego, czy nie? Czy to się musi gdzieś spotkać?
Nie, ja nie, ja w ogóle nie jestem jakaś przesądna, nie. Jakieś takie żadne. Myślę, że to się musi jakoś po prostu spotkać. Wiadomo, że trzeba się starać, pilnować, dbać o tą łódkę, tak? Dbać o siebie, bo to też jest przecież istotne, prawda? Ręki nie wsadzić gdzieś tam, nie polać się wrzątkiem. No, to ja mówię, dbać o siebie i dbać o łódkę, prawda? No bo to jest podstawa.
Sen?
No też właśnie, to jest też dbanie o siebie, prawda? Trzeba jeść, trzeba spać, trzeba być po prostu, bo jak człowiek nie je i nie śpi, to no, potem się podejmuje złe decyzje. Także to wszystko musi się jakoś tam, trzeba mieć tak zorganizowane, bo to też wpływa też i na bezpieczeństwo i to się wszystko razem wiąże. No sukces może być, jeżeli to wszystkie na tyle bezpiecznie, że nic się złego nie wydarzy, pomijając tak zwane sprawy losowe, coś się poważnego może urwać. No. Ja już trochę się nauczyłam pływać samotnie, więc jakoś tam tymi siły tak rozkładać, ale na początku to, pamiętam, było strasznie trudno pójść spać. Cały czas się człowiekowi wydaje, że jak tylko się pójdzie spać, to zaraz coś się źle stanie. Autopilot przestanie, coś tutaj, wiatr się zmieni, coś się wydarzy, nagle jakiś statek wypłynie, prawda? Więc to, żeby się przełamać i pójść spać jednak, bo trzeba, bo wtedy się myśli jakoś trzeźwo, przytomnie. A jak tak na etapie halucynacji, bo to też miałam na początku, to po prostu jest niebezpiecznie. No.
A najdłużej ile czasu pani nie spała?
Ja właściwie nie wiem, bo potrafię spać na dosłownie kilka minut. Ja potrafię tak szybko się regenerować. Jak mnie ktoś pyta, a jak się śpi, jak się płynie samotnie, to ja wydam szybko. Trzeba spać szybko.
Ale potem organizm się upomni. Musi pani się na te kilka godzin położyć.
Ja uważam jednak, parę godzin, to nigdy się nie kładę parę godzin ciurkiem. Do godziny maksymalnie. Ale nie ma znaczenia, bo ja wstanę na chwilę, popatrzę, czy wszystko jest, nic się nie dzieje dookoła złego i ja znowu idę spać. Ja nie marnuję czasu na tak zwane usypianie się. Nie biorę książki, poczytam jeszcze 15 minut, wtedy łatwiej zasnę. Ja po prostu się kładę i śpię. Wszystko w głowie, taki rejs, czego człowiekowi brakuje, tak? No nie będę miała owoców. No mogę się tym stresować, ale mogę o tym nie myśleć. Jak sobie to tutaj powiem, no nie będę miała tych owoców, ale będę miała fantastyczne wrażenia na morzu i po prostu niepowtarzalne. Ale jak po moim poprzednim samotnym rejsie, który jednak pomijając te 2 dni tam w RPA, ale jednak te 198 dni byłam w rejsie i właśnie nie miałam tych owoców. Słodyczy też nie miałam, a też bardzo lubię, bo tam było tak upalnie, że to wszystko się rozpływało. I jak poszłam, już skończyłam tym panami, poszłam do sklepu, to się najpierw rzuciłam na winogrona, a potem się rzuciłam na czekoladę, którą zjadłam jeszcze zanim doszłam do kasy. Bo po prostu nagle zaskoczyłam i, ale w czasie jak płynięcia nigdy jakoś nie przyszło mi do głowy, zjadłabym czekoladę. Jakoś,
ale nigdy... może pani wziąć jakieś kilka tabliczek?
Nie, no mogę teraz.
Morele liofilizowane, coś takiego?
A ja suszone owoce, ja lubię te wszystkie daktyle, suszone żurawiny, rodzynki, ja to bardzo lubię.
I też pani weźmie?
Wezmę oczywiście, bo to jest, no muszę wziąć jakieś coś. Czekoladą, nie wiem, staram się tych słodyczy trochę ograniczać.
To widać, świetna sylwetka, muszę państwu powiedzieć, naprawdę zazdroszczę. Jakieś mity, stereotypy wokół rejsów samotnych, albo wokół samotnych rejsów kobiet, które narosły, z którymi pani walczy, albo które panią śmieszą dzisiaj? Samotne rejsy, które wywołują w nas jakieś skojarzenia, a nie powinny?
To znaczy, ja akurat teraz tutaj rozmawiałam troszeczkę o Teresie Remiszewskiej. Więc tak, żeśmy rozmawiali z parę osób. I ja nawet już zapomniałam, bo to jednak to był 72 rok, kiedy ona wystartowała w regatach Hosta, więc to było dość dawno. Więc ja przyznam, że ja osobiście zapomniałam, ale tu wiele osób przypomniało, jak ona właśnie musiała się zmierzać z tym wszystkim, zderzać z tym, że po prostu ją nie traktowano poważnie, podobno. Bardzo taki miała problem zaakceptowania tutaj tego świata, że ona, kobieta, to będzie robiła. Ja tego nie mam osobiście, więc to... I ja przyznam, że nigdy mi się nie zdarzyło, pływając, że im ktoś powiedział, to tutaj podaj nam herbatę, bo my tu to robimy, bo my się tu zajmujemy żeglarstwem, a ja mam podać... Nigdy nie tak nikt nie traktował w nauce. Zawsze bardzo równo, więc nie mogę powiedzieć, że mnie tutaj panowie jakoś źle traktowali. Więc nie mam jakichś takich mitów czy coś... No nie mam takiego doświadczenia. Zawsze wydaje mi się, że byłam traktowana równo i fair. Ale też tak się zachowywałam. Nie oczekiwałam nigdy jakiegoś, żeby mnie ktoś traktował inaczej. Więc może to idzie w dwie strony.
To idzie tak, że jak się patrzy na pani osiągnięcia i się wie, co pani zrobiła i kim pani jest, to nikt pani nie zaproponuje tego zrobienia herbaty, tylko wszyscy zrobią pani, bo to jest na takiej zasadzie. Natomiast jednak mimo wszystko pokutuje w takim polskim żeglarstwie to, że jednak jak dziewczyna jest na pokładzie, to ona schodzi do kambuzu i tam gotuje makaron. Oczywiście potem dadzą jej trochę po żeglarstwie, meblować, ster, wszystko jest okej, ale jednak coś takiego jest, tego nie zmienimy, pani Joanno. Fajnie, że pani
ale płynie. Ja kiedyś też zaczynałam. No właśnie. Ja kiedyś też przecież zaczynałam. Ja przecież zanim ja już zrobiłam jeden rejs, czy drugi, czy trzeci, czy czwarty, piąty, to też kiedyś ten... I
po prostu pani pierwszy raz na łódce.
Też byłam pierwszy raz na łódce i jednak to takie zwykle w męskim towarzystwie, bo jednak więcej jednak pan pływa. Chociaż teraz coraz więcej dziewczyn, co się bardzo cieszę i naprawdę tutaj wspieram jakieś wszelkie kobiece inicjatywy.
A kiedy pani zobaczyła, że jest pani trochę lepsza niż nie jeden facet żeglarz? Kiedy pani zaczęła, ale niekoniecznie mówiła o tym, ale zobaczyła, że pani sobie da radę.
To znaczy, ja myślę, że to nie jest, bo to jest trudno ocenić, co znaczy lepszym. Ktoś może być lepszy, jeżeli ma lepszy wynik w jakiejś tam imprezie, jakiś wystartuje w jakichś regatach, ale to też trudno porównać, prawda, bo łódki są różne. Więc to dobry żeglarz, ja myślę...
Albo równorzędnie pani sobie radzi. Czasami szybciej pani myśli, podejmuje decyzje, ja myślę, bo to są takie...
To jest takie, że jak ja byłam na łódce, no właśnie mówię, jakiś tam z wieloma osobami, ja myślę, że po prostu, co zauważyłam, ja mówię głównie o dłuższych rejsach, bo ja lubię te dłuższe, takie tutaj dookoła bojek, ściganie się, no to w ogóle jest coś innego na dłuższych rejsach. Ja widzę, że ja po prostu na przykład mam trochę wyobraźni jakby do przodu. Patrzę na coś tam, na jakąś tam zableczkę, która, ona zaraz może wypaść, to ją poprawię, okleję, zabezpieczę. Takie rzeczy, które zauważyłam,
detale trochę.
Takie szczegóły, ale to, że na przykład ja tą właśnie zableczkę zabezpieczę wcześniej, to na przykład nie złamie się coś, co może mi tam popsuć plany. Więc coś takiego zauważyłam, bo na przykład po prostu nawet na początku mówiłam, zobaczcie, tutaj jest to, albo to jest tamto, a to może to jest istotne. Sama jeszcze nie wiedząc, takie po prostu widocznie... Bo to człowiek się wszystkiego trochę uczy, a na czym polega żeglarz dobry? Ja myślę, że większość jest dobrych, tylko może też doświadczeniem przychodzą różne rzeczy. Albo właśnie ten sposób widzenia różnych rzeczy, wyobrażania sobie, co może pójść źle. Widzieć to wcześniej odpowiednio i zapobiec temu. Ten cały niestety etap tych tak zwanych oceanów południowych będzie trudny. To już zaczynając od południowego Atlantyku, południowy Indyjski, południowy Pacyfik. Czyli już jeszcze zaczynając przed przylądkiem Dobrej Nadziei, aż do Zachorn będzie trudno i ciężko. No, tam mogą przychodzić różne sztormy, duże fale, które... No jak wiemy z różnych z ich poprzednich rejsów różnych ludzi, no łódka może być tak zwany mieć, no być jakoś tam potraktowana przez te fale niewłaściwie.
W którym miesiącu to będzie?
No ja tam planuję właśnie być jakoś taki, chciałabym grudzień, styczeń, luty, kiedy są najlepszy okres, żeby tam być na południu. To nie znaczy, że to jest łagodniej i ciepło, no ale jest to okres, kiedy jest największa szansa na dobrą pogodę. Dobrą znaczy, no bez jakichś takich sztormów. No w każdym razie no, zimno też będzie, no ale proszę się nie martwić, nic proszę się o mnie nie martwić, ja sobie dam radę, jakoś tutaj na lądzie jest trudniej, wydaje mi się, bardziej nieprzewidywalnie. No nie wiem, ja będę się oczywiście, ponieważ to już jest taki jakby naturze mojej, że będę się starała pewnie z tej łódki wycisnąć jak najwięcej, w sensie, no ale też znając sobie sprawę, że to jest jakoś tam, to ma wytrzymać to od początku do końca, więc nie forsować, ale jednak, żeby ona ma płynąć, a ja nie będę siedziała, piła herbatę, czytała książek, tylko będę cały czas pracowała, żeby łódka płynęła szybko. 8-9 to powinna jechać w większości, jak nie ma wiatru, oczywiście będzie słabiej. Ale długa droga przed nami, więc trudno oceniać. Trzeba mieć jakiś tam szacunek, jakiś tam plan. Nie planuję wchodzić do żadnych portów.
I ile czasu pani sobie daje na ten rejs?
No ja tak oceniam 220, może 200 dni.
Znaczy za 200 dni dopiero się ewentualnie pani pojawi z powrotem w Plymouth? To tak ma być? Bo
tak Plymouth, ma być. Plymouth po 200 dniach, ale to jest szybko.
Szybko?
To jest szybko. No Szymon płynął 280 dni niecałe, chyba 276, o ile tam dobrze pamiętam. No ale ja jednak mam większą łódkę. No prawa fizyki są takie, że powinnam płynąć dużo szybciej. Bardziej, że on tam, mając te kłopoty z masztem, musiał jednak zwolnić mocno, oszczędzając łódkę. Tak? Więc ja oczywiście też nie wiem, co mnie się tam wydarzy po drodze, ale...
A jakieś rekordy w ogóle są? Ktoś pobił? Pani zna te...
Ale to zależy, tak. Czy mówimy o polskich czy nie o polskich, bo światowych, no to mówmy, jest 40 dni.
Mówmy o polskich.
O polskich, no to jest ten mój poprzedni rejs samotny dookoła świata, gdzie ja tam się zatrzymałam w południowej Afryce, przeczekując sztorm. To i tak był najszybszy polski samotny rejs dookoła świata i to zajęło mi 198 dni.
Czyli samą siebie teraz będzie pani
więc
chciała.
Samą siebie, to jest zupełnie inna trasa teraz, bo wtedy nie płynęłam dookoła trzech przylądków, tylko jednak tą trasą przez Kanał Panamski. No jednak dużo mniejszą łódką, więc to też, moim zdaniem to powinno być szybciej, no ale nie chcę tutaj sobie za ambitny cel, bo potem powiem, ach, sobie powiem, bo tak przecież ja to robię dla siebie, tak, sobie powiem, ach, Holender, porażka, nie wyszło, jak sobie jakiś postawię ambitny cel, prawda, powiem, że 100 dni albo 130, to po co mam to robić?
Wysłuchali Państwo audycji z cyklu Ludzie Morza. Bohaterem była kapitan Joanna Pajkowska, która za kilka dni wyruszy w samotną podróż dookoła świata bez zawijania do portów. Dobranoc mówi Anna Rębas, realizacja Jacek Puchalski.